bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Nadzieja umiera ostatnia. To znane nam wszystkim powiedzenie znakomicie odzwierciedla walkę rodziców o zdrowie dzieci. Często chodzi oczywiście o przypadki, gdy lekarze nie dają już szans. Albo też o takie, gdzie leczenie w Polsce jest niemożliwe z różnych względów i trzeba szukać pomocy za granicą, a to oczywiście kosztuje. Dziś zachęcam Państwa do wysłuchania historii 5-letniej Julii z Białegostoku. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
W przypadku Julii trwa walka z czasem, bo operację w Stanach Zjednoczonych zaplanowano na maj. Jest kosztowna, więc wiele osób angażuje się w pomoc. Trwa też zbiórka pieniędzy na siepomaga.pl, jak czytamy w opisie tej zbiórki. Każdy rodzic chciałby dać swojemu dziecku wszystko to, co najlepsze. Tym, czego ja chcę dla mojej córeczki, jest tylko normalne życie. To, by słyszała, mówiła i była po prostu zdrowa. I czytamy dalej. Moja córeczka urodziła się 31 października 2016 roku i ten moment, choć dla nas tak piękny, rozpoczął nierówną i brutalną walkę, która trwa do dziś. Nasze maleństwo przyszło na świat z niewykształconymi małżowinami usznymi oraz bez przewodów słuchowych. Zaraz po porodzie lekarze zdiagnozowali u niej głuchotę, a dalsze badania wykazały kolejne choroby. Dziś Julka ma 5 lat. Przez występujące wady budowy ucha wciąż nie lokalizuje dźwięku, nie mówi, ma zaburzoną równowagę, koordynację wzrokowo-ruchową, nie potrafi wyrazić podstawowych myśli i potrzeb. Jej rozwój jest znacznie zaburzony. Przez długą listę dolegliwości dzieciństwo Julki niczym nie przypomina tego, które wiodą inne dzieci. Za chwilę między nią a rówieśnikami będzie coraz większa różnica rozwojowa, co tylko nasili jej kompleksy i obniży poczucie własnej wartości. Tyle jeśli chodzi o opis. A teraz już o codziennych trudach, ale też radościach opowie mama dziewczynki, Ewa Ciereszko-Karankiewicz.
O chorobie Julii dowiedziałam się dopiero po porodzie. Nie wyszło w trakcie badań prenatalnych, że Julia nie ma obu małżowin usznych. Lekarze mówili, że najprawdopodobniej Julia będzie rośliną. Takie usłyszałam zdanie z tego powodu, że podczas badań przyzierności karku wykryto, że jest ogromna wada, tylko nikt nie wziął tego pod uwagę, że Julia nie ma kręgów szyjnych. Lekarze stwierdzili, że zapewne jest to zespół, no, przy którym Julia będzie wegetowała, będzie jak roślina. No, okazało się, że Julia nie ma po prostu kręgów szyjnych, to również nam podczas badań prenatalnych nie wyszło. Poza tymi wadami Julia ma również chore serduszko, nie ma prawej nerki, ale tak jak już wspomniałam, tutaj największą wadą jest to, że Julia nie posiada obu małżowin usznych i przewodów słuchowych. Na lewe ucho Julia nie słyszy w ogóle, na prawe nosi aparat, który wspomaga słyszenie, słyszy tak, jakby nam uszy zatkać. Także stąd też jej mowa jest nie dość wyraźna, bo słyszy tak, jakby nam uszy zatkać, więc tak samo powtarza te wyrazy.
Po porodzie rozpoczęło się od razu leczenie na te wszelkie schorzenia. Jak przez te 5 lat od strony medycznej wygląda ta sytuacja?
U nas tutaj dla lekarzy Julia była szokiem, tak samo jak i dla nas, dla rodziców, ponieważ tak jak wspomniałam, nie wiedziałam o tym w ciąży. I tak naprawdę badania genetyczne zostały nam wykazane. Do dnia dzisiejszego nie wiemy, jaka jest przyczyna i jaki jest powód Julii choroby. 3 tygodnie byliśmy u nas w Białymstoku, byliśmy na kardiologii, później nas przeniesiono do Warszawy ze względu na to, że no Julii wada jest na tyle nietypowa, że u nas w Białymstoku lekarze nie wiedzieli, jak się Julią zająć. No jesteśmy też pod opieką Olsztyna. Także jest tam szpital, jest pan doktor, który prowadzi dzieci z zespołem Goldenhaira, który jest podejrzewany u Julii, więc jesteśmy pod opieką kardiologii w Warszawie oraz zespołu medycznego w Olsztynie.
Często jesteście w szpitalu, często jesteście u lekarza i jak też ta sytuacja pandemiczna na to wszystko ma wpływ?
Od samego urodzenia Julia, ze względu na te wady kręgów szyjnych, była prowadzona rehabilitacja. Więc od samego początku Julia, jeśli chodzi o ortopedów, o rehabilitację, to byłyśmy od samego urodzenia do 3 roku jej życia. Później Julia zaczęła się nam buntować, bo to już wiadomo, taki wiek, że nie dała się zbytnio dotykać lekarzom. Ale dzięki rehabilitacji od urodzenia do 3 roku Julia jednak funkcjonuje bardzo dobrze ze względu na brak kręgów szyjnych. Ma ograniczoną ruchomość, nie rusza główką tak na boki. Jeżeli chodzi o serduszko, byliśmy kierowani 2 razy na operację. No na szczęście możemy jeszcze chwilę zaczekać. Jest to ubytek międzykomorowy. Lekarze czekają, że być może domknie się samoistnie, a jeśli nie, to po prostu zostanie przeprowadzony zabieg. Jeśli chodzi o małżowiny uszne, brak słuchu, no to niestety, jeżeli chodzi o Polskę, to pod tym względem kulejemy, że tak powiem, bo Julia nie ma otworów słuchowych, nie ma małżowin usznych. Lekarze implantu nie mogą wstawić ze względu na to, że Julka nie ma przewodów słuchowych, więc nie mają dostępu do ucha środkowego. Julia ma na prawej stronie aparat na przewodnictwo kostne, który wspomaga, tak jak powiedziałam, chociaż w jakimkolwiek stopniu jej słuch.
Do tych spraw medycznych jeszcze wrócimy. Wiadomo, że gdy Julia się urodziła, był to, tak jak pani powiedziała, szok dla was wszystkich. A jak wygląda to wasze życie? Rozumiem, że całkowicie jest podporządkowane Julii, tym bardziej, że nie jest to jedyne dziecko.
Tak. Mam jeszcze dwie córeczki. Jedna ma 12 lat, druga ma 4 latka. Obie są dziewczynki zdrowe. Myślę, że Julii rozwój tutaj też jest taki dobry dzięki dziewczynom, dzięki siostrom, ponieważ przy nich rozwija się, no naprawdę traktujemy ją jak zdrową dziewczynkę. No wiadomo, patrząc na dwie zdrowe dziewczynki, to mamie się serce kraja. Także chciałabym, żeby Julia po prostu jak najszybciej mogła mówić. I nas słyszała, dzięki temu też usprawni się jej rozwój na pewno. Za chwilę Julia kończy 6 lat, więc to jest taki czas dla dzieci zdrowych, zerówkowy. No my zapewne jeszcze nie pójdziemy do tej zerówki. Aczkolwiek tak jak mówię, zależy mi na tym bardzo, żeby Julia, tak jak dzieci zdrowe, mogła wkroczyć w to życie, żeby się rozwijać, mówić. Julia chodzi do przedszkola. Z zdrowymi dziećmi, całkowicie zdrowymi dziećmi. Także no wiadomo, jest troszeczkę inaczej, no bo nie bierze udziału w przedstawieniach, ponieważ z tego względu, że nie mówi wyraźnie, nie bierze udziału w przedstawieniach, czy to jest Dzień Babci, czy to są święta. No wtedy najbardziej to przeżywamy jako rodzina. Widzimy tą inność po prostu u Juleczki. Tak jak mówię, Julia ma dwie siostry zdrowe. Także najstarsza to jest taka, że stara się dla Julii dużo, dużo pokazywać w książeczkach gdzieś razem. Stara się jej czytać, czy sylaby, czy pokazuje, jak literki pisać. No staramy się ją bardzo wspomagać. No poza tym też uczęszczamy na terapię do psychoterapeuty, na sensoplastykę. Także to są takie zajęcia, które mamy minimum raz w tygodniu.
A nie ma zazdrości sióstr o to, że pewnie większą część dnia, większą część tygodnia, miesiąca, roku poświęcacie właśnie Julii? Jak to rozgraniczyć? Jak sobie z tym radzić?
No nie ukrywam, że u najstarszej tak. Czasami pojawia się taki bunt, że mamo, ty wszystko dla Julii. No ale no niestety, taki jest, jak ja mówię, ta nasza Juleczka i tak jest gdzieś tam pokrzywdzona przez los, nie ze swojej winy. Także no staram się dla córki tłumaczyć, że tak musi być w chwili obecnej. Myślę, że za jakiś czas to wróci na inne tory, jeszcze troszeczkę dziewczyny podrosną, ale no tak musi być, chociaż mówię, już z wiekiem najstarsza Amelia stara się to zrozumieć, staram się też poświęcać, wiadomo, dla tej najstarszej trochę czasu, więc kładąc dziewczyny spać, gdzieś tam staramy się ten czas chociaż wspólnie spędzić podczas oglądania filmu i wspólnych rozmów.
Patrząc na panią, też jestem pełna podziwu, bo widzę, że się pani nie poddaje. Pięknie pani wygląda, radzi sobie pewnie pani znakomicie, choć bywają dni ciężkie.
Nie ukrywam, że bywa ciężko. Wychowuję 3 dziewczyny sama, także czasami bywa ciężko, bo no wiadomo, człowiek chciałby chociaż z kimś porozmawiać o tej sytuacji, ale się nie poddaje.
Jak wygląda wasz dzień?
Zazwyczaj jest to pobudka przed 7. Najstarsza się szykuje do szkoły, maluchy wiozę do przedszkola, chodzą do jednej placówki, do tej samej. Julię w międzyczasie, jak mamy zajęcia, to odbieram, jeżeli nie, to dziewczynki są do około 16 w przedszkolu. W przedszkolu też kadra jest naprawdę wspaniała, wszystkie zajęcia dodatkowe, o które proszę, czy to jest rozmowa z logopedą, czy są to szachy, czy są to tańce. Nie chcę, żeby Julia czuła się jakaś inna, więc pomimo tego, że no nie rozumie tych szachów, idzie z tymi dziećmi. Później dziewczynki odbieram i tak jak mówię, czy to jest sensoplastyka, czy to jest jakaś terapia, więc jakoś musimy sobie radzić.
Czy choroba Julii pozwala na to, żebyście wyjechali rodzinnie na przykład na wakacje?
Być może pozwala, aczkolwiek ze względu teraz na czas pandemii, ja się bardzo obawiam tutaj o zdrowie Julii, więc no, tak naprawdę od 2 lat nie byliśmy nigdzie. Za granicą nie byliśmy. Z różnych względów i ze względów finansowych nie ukrywam, że wiadomo, wszelkie jakieś finanse próbujemy odłożyć na Julii leczenie, no i ze względu pandemii, także ze względu na Julii stan zdrowia, na te chore serduszko, no nigdzie się nie wybieramy.
Rozmawiamy w obecności Julii, która tworzy mi tu piękną kolekcję rysunków. Czy rysowanie to jest taka pasja?
Tak, zdecydowanie. Rysowanie to jest pasja Julii. W przedszkolu też panie mówią, że no wiadomo, nie uczestniczy w tych zajęciach, w których uczestniczą dzieci zazwyczaj, jeżeli chodzi o jakieś czy czytanie bajek, więc siedzi przy stoliku i cały czas rysuje, więc przynosi tony rysunków do domu, ale naprawdę fajnie i to wychodzi. I w domu też. Pierwsze co, jak wstaje, to Julia bierze się za malowanie, za kredki i to jest jej ulubione zajęcie.
Myślę, że mogłaby też śpiewać i tańczyć, gdyby tylko mogła słyszeć.
Tak. Myślę, że tak. Myślę, że tak i myślę, że ten marzenie niebawem się spełni. Julia, co to jest?
Miś, tak? A tutaj?
Mama.
Mama jest księżniczką chyba, tak? Tak, to potwierdzenie. To jest chyba Jula, tak? A to?
Tęcza.
Tęcza, kolorowa tęcza, tak? Rysuj dalej, spokojnie, a my wracamy do rozmowy. Otworzyć kredki, tak? Dobrze, oczywiście, że ci otworzę. Proszę, i tu możesz wyjmować i zmieniać kolory.
Aha.
Żółty. Proszę, czyli żółtą będziesz malować, pewnie słońce, tak? Wracamy do tych spraw medycznych, bo skupiamy się tutaj na tej najbliższej operacji dotyczącej słuchu.
Julii operacja, wyznaczony mamy termin na 16 maja w Stanach Zjednoczonych, jest to już niebawem, będzie polegała na tym, że zostały odtworzone przewody słuchowe, zostanie do środka włożony implant, no i zostanie wykształcona małżowina uszna. Więc trzy funkcje, których Julia nie posiada, zostaną nam przywrócone. No u nas w Polsce niestety kanały słuchowe w chwili obecnej nie są przywracane, stąd też musimy do tych stanów polecić, żeby Julia mogła się normalnie rozwijać. Zostanie też, tak jak tutaj pani widzi, Juleczka ma trochę zdeformowaną twarz, ma wsuniętą szczękę, więc tutaj będzie wypełniona ta szczęka tłuszczem. No Juleczka ma też dysmorficzne zmiany w twarzy, więc tutaj już lekarz oceni, na ile tego tłuszczu trzeba dla Julii wszczepić, żeby pomogło też wypełnić usta, żeby Julia też wymowa jej była inna. Także tak jak mówię, u nas w Polsce niestety kanały słuchowe nie są odtwarzane. Lekarze, dostałam odpowiedź, że żebym poczekała do 12 roku życia Julii. No niestety, ze względu na to, że Julia musi się rozwijać, musi mówić, musi słyszeć przede wszystkim. Stąd nasza decyzja. W Stanach Zjednoczonych widzieliśmy się z lekarzem 2 lata temu. Był na konferencji tutaj u nas w Warszawie. Więc widzieliśmy się, potwierdził, że jak najbardziej między 3 a 6 rokiem życia w Stanach Zjednoczonych jest to najlepszy czas, ponieważ dziecko ma najbardziej elastyczną skórę, najlepiej się wszystko goi, no i oczywiście najmniej pamięta z takiego zabiegu. No i tutaj lekarze dali nam nadzieję na to, że 99%, że po tej operacji Julia będzie słyszała.
Czy na jednej operacji się skończy?
Miejmy nadzieję, że tak, aczkolwiek dostaliśmy już sygnał, że teraz w maju lecimy najpierw, lekarze zdecydują. Oczywiście będziemy tam około 4 tygodni, ponieważ muszą zobaczyć, czy kanał słuchowy nie zarośnie. Jest to inwazyjna bardzo operacja. No i już nam powiedziano, że najprawdopodobniej będziemy musieli w grudniu jeszcze wrócić, żeby to wszystko zobaczyć. No ale tak jak mówię, nie przeraża mnie to. Żyję tym, że aby Julia tylko słyszała, a reszta to nie ma większego znaczenia.
Bardzo często, gdy rodzice decydują się na leczenie, operację za granicą, pojawia się pytanie, czy nie jest to jakaś terapia eksperymentalna, czy nie są to, tak powiem w cudzysłowie, czary mary.
Ludzie z całego świata przylatują do pana doktora i ja przeglądam niemal codziennie jego spektakularne operacje i codziennie pan doktor wystawia, że taką operację jedną dziennie robi. Także tak jak mówię, to z całego świata do pana doktora przylatują ludzie, tak?
Co się stało, Juliu? Temperówka? Zaraz poszukamy temperówki. Ale jak będziesz malować z drugiej strony, to prawdopodobnie się wszystko ułoży. Zaraz poszukamy.
Także pan doktor robi to od 10 lat i jedna operacja, ponieważ operacja trwa 7 godzin, taką operację jedną wykonują dziennie, więc mam też kontakt z rodzicami z Polski, dzieci, które były. Jest to dziewczynka, która jednego ucha nie miała, więc rodzice są zachwyceni i mówią, że po roku dziecko zaczęło normalnie rozmawiać. Oczywiście wiadomo, praca z rodzicami, z logopedą, ale najważniejsze to, że się udało i dziecko słyszy.
Kolejny rysunek kolorowy, tak? Pełni nadziei jesteś.
Tak.
Ale nadzieję też na to, że uda zebrać się pieniądze, bo nie jest to bezpłatne. Cały wyjazd, cała operacja, to jaki jest koszt?
Tak, cały wyjazd i cała operacja to koszt około 2 milionów złotych. Moje zbiórki trwają od 2018 roku. Były to przeróżne zbiórki w szkole, u starszej córki, gdzie się uczy. Były to bale charytatywne czy bale andrzejkowe przeróżnych firm. No niestety, ze względu na pandemię stoi nam to od 2 lata i brakuje nam jeszcze około 0,5 miliona złotych na tą operację. Jesteśmy w trakcie zbiórki Się Pomaga. Jest tutaj ze mną wspaniała pani Magda, którą nie znam długo, ale bardzo, bardzo mi pomaga. Stara się na wszelkie sposoby rozgłośnić informacje o Julii, tak, że potrzebujemy i 1% i zbiórkę. No i również postanowiła mi pomóc poprzez organizację balu, także chciałabym tutaj bardzo podziękować, bo to tylko dzięki takim ludziom jak państwo może nam się to udać.
Pani Magda, o której mówi mama Julki, to event manager Magdalena Jakubowska.
Poznałam Ewę, mamę Julki, przez moją bliską koleżankę, która też pomagała jej i zgłosiła się do mnie, żebym podarowała jej jakieś vouchery, żebym próbowała coś załatwić. I w ten sposób się poznałyśmy. Tak jak Ewa mówi, znamy się niedawno, ale naprawdę tak czuję, tak jakbym znała ją od wielu lat i też połączył nas też problem ze słuchem. To tak mogę powiedzieć.
Jaka pomoc teraz jest organizowana?
Obecnie najważniejsze dla nas jest to, żeby jak najwięcej osób mogło, jeżeli oczywiście może i zechciało, wpłacić ten 1% z podatku, który rozliczamy do końca kwietnia, ponieważ no jeszcze dużo pieniędzy brakuje, a ta operacja już niedługo.
Będzie też bal.
Tak, pomyślałam, że fajnie by było właśnie zrobić coś, żeby Julii pomóc. Moim marzeniem zawsze była organizacja balu charytatywnego. No i w ciągu paru godzin wszystko ogarnęłam i bal jest w tą sobotę, 5 lutego.
Miejsc nie ma?
Nie ma. Miejsca bardzo szybko się rozeszły. Jestem też bardzo szczęśliwa z tego powodu. Też dziękuję swoim wszystkim przyjaciołom, którzy się włączyli w pomoc, bo to nie jestem tylko ja, ale i dziewczyny z Ery Nowych Kobiet, jak i moi tacy przyjaciele, na których zawsze mogę liczyć. Także no miejsc nie ma i tak mamy na tą chwilę 142 osoby.
Oczywiście z obostrzeniami również, biorąc
tak,
pod uwagę sytuację.
Tak, oczywiście, to też mamy na uwadze, także będzie wszystko bezpiecznie.
Licytacje podczas balu to jedno, ale też trwają licytacje w internecie dotyczące pomocy Julce.
Tak, tak. Znajomi Ewy utworzyli taką grupę licytacje dla Julii i faktycznie można fajne rzeczy tam kupić, a dochód z tego przeznaczony jest na pomoc Juleczce i też fajnie to się zaczyna dziać, bo z dnia na dzień jest coraz więcej tych pieniędzy. Oczywiście można wpłacać również na konto Się Pomaga. Te wszystkie informacje można znaleźć na Facebooku, na moim profilu, ewentualnie jak wpiszę u Państwa licytację dla Julii, to też od razu się wyświetli ta grupa.
No Się Pomaga, wystarczy wpisać Julia Jaroma i jest cała historia Julii, są właśnie licytacje, jest link do licytacji, można wpłacić również SMS-em.
Pełni nadziei i wiary jesteście w to, że się uda?
Ja jestem przekonana, że się uda i to jest mój cel. Postawiłam sobie taki cel, że no musi się udać i zrobię wszystko, żeby im pomóc.
Bez barier.
Zbliża się czas, kiedy będziemy rozliczać się z podatku za ubiegły rok. Będzie to możliwe od połowy lutego i każdy z nas ma prawo wskazać cel, na który przekazujemy ten 1% naszego podatku, mówi starszy ekspert skarbowy Anna Kudzinowska-Mudel z Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku.
Wzorem lat ubiegłych również ten numer KRS-u, który wskazaliśmy w zeznaniu w 2020 roku, pojawi się w zeznaniu za rok 2021. Więc jeżeli nie będziemy chcieli zmienić organizacji, na rzecz której przekażemy 1% podatku, wówczas ten numer KRS-u zostanie przeniesiony.
Bez barier.
A teraz przenosimy się do Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor Maciej Bogdan Olesiński wyjaśnia, na jakiej podstawie odbywa się finansowanie różnych zabiegów, to znaczy dlaczego część osób musi szukać pomocy za granicą.
Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej odbywa się na podstawie umów, które zawiera Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ. Osobom ubezpieczonym przysługują tzw. świadczenia gwarantowane. Szczegółowy wykaz tych świadczeń przysługujących pacjentom określają stosowne przepisy rozporządzenia ministra zdrowia.
Pozostaje też kwestia finansowania. czy jeśli zabieg nie jest wykonywany w Polsce, bo nie ma takiej możliwości, albo też nikt nie chce się go podjąć, to czy jest możliwość finansowania w innym kraju?
Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty planowanego leczenia w dwóch przypadkach. Kiedy kolejka na leczenie jest dłuższa niż dopuszczalna w konkretnym przypadku, a także w sytuacji, kiedy świadczenie gwarantowane nie może być zrealizowane w Polsce, albo w wyniku braku doświadczenia, albo w przypadku odmowy ze strony danego świadczeniodawcy. W takiej sytuacji lekarz posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia wypełnia wniosek do prezesa funduszu o wyrażenie zgody na leczenie lub kontynuację leczenia w innym państwie członkowskim. Pacjent wskazuje wtedy jednostkę, w której chce być leczony. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami o koordynacji leczenie będzie odbywać się na warunkach obowiązujących w danym państwie, a więc jeżeli są tam dopłaty, pacjent będzie musiał je ponieść. Prezes NFZ na wniosek osoby uprawnionej może także wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielania świadczeń za granicą. Chciałbym przy tym podkreślić, że w trakcie pobytu tymczasowego w innym państwie członkowskim mamy prawo do uzyskania świadczeń, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Przysługują nam zatem świadczenia, które są refundowane w państwie pobytu i na zasadach obowiązujących właśnie w tym państwie. Dokumentem, który potwierdzi nasze prawo do świadczeń, jest wtedy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Tyle na dziś. Bez Barier wraca za tydzień. Do usłyszenia.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.